Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Unia bez tajemnic. Ewa Szyndler, dzień dobry. I już dzisiaj w naszym studiu w Parlamencie Europejskim w Brukseli goście, panie europosłanki Danuta Mazłowiecka i pani Danuta Hibner, obie panie z Europejskiej Partii Ludowej. Witam panie bardzo serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry,
witam. Ja również witam.
Tu warto od razu na początku przypomnieć, że pani Danuta Hibner jest także szefową Komisji do Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, autorką raportu w sprawie proponowanych zmian w prawie wyborczym. I o tych właśnie propozycjach zmian w prawie wyborczym dzisiaj porozmawiamy. Parlament Europejski przyjął już projekt takich zmian. Proszę powiedzieć, co się w nim znalazło? Jakie są te główne punkty, nad którymi państwo postanowili pracować?
Ja tylko przepraszam, to powiem, zmian w prawie wyborczym do Parlamentu Europejskiego.
Wyłącznie,
nie wystraszyli tak naszych tak. Słuchaczy, że to chodzi o wybory w Polsce.
Tak, to jest taka procedura prawna, która stanowiskiem Parlamentu się właściwie zaczyna i teraz ta droga pod górkę, taka prawdziwa, to negocjacje z państwami członkowskimi, które będą musiały jednomyślnie te zmiany, które proponujemy, zaakceptować. A te zmiany się wzięły stąd, że Parlament Europejski od początku swojego istnienia, a właściwie pierwsze wybory, to był 1979 rok i takie ramy prawne powstały w 1976 roku, jest właściwie ciągle wybierany na podstawie takiego samego dokumentu. Natomiast w międzyczasie nastąpiły straszne zmiany i świat się zmieni. Europa 76 rok, a Europa 2015, właściwie już 16, to dwie różne właściwie Europy. Ale także to, co myślę jest niesłychanie istotne, że zmienił się sam parlament, nie tylko liczebnie, wielkością. Kiedyś, kiedy zaczynało się to wszystko, to było tylko 410 posłów, bo to było tylko 9 państw członkowskich, a dzisiaj jest na Danusiu Pomorz 751, tak, tak. Więc dużo więcej, ale i kompetencje parlamentu, czyli jakby znaczenie dla obywateli, wpływ decyzji podejmowanych w parlamencie, który jest ciałem legislacyjnym, czyli ustawodawczym, mówiąc po polsku, taki porównywalny właśnie z polskim parlamentem, decyduje dzisiaj o niemal wszystkich tych wszystkich decyzjach legislacyjnych, prawnych, które powstają w Europie i które mają wpływ na nasze codzienne życie, więc tego czasem nie mamy jakby świadomości, bo się raz na 5 lat jakby wchodzimy w ten jakby w obszar publiczny i medialny zainteresowania, no, wtedy, tak. Kiedy są wybory, a potem mało kto się nami interesuje, a my tu robimy właściwie niesłychanie istotną pracę, wykonujemy. I dlatego te wybory są po prostu ważne i ten fakt, że one nie mają dzisiaj takich ram, które by pokazywały znaczenie, odzwierciedlały i znaczenie parlamentu i samo znaczenie Europy w naszym życiu, to jest bardzo, myślę, niedobre, bo ja myślę, że wszyscy wiemy, że w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego właściwie prawie sprawy europejskie nie istnieją. Może ja mam doświadczenie tylko z Warszawą, ale myślę, że w pozostałych miejscach Polski bardzo rzadko się rozmawia o Europie w czasie kampanii wyborczej. Częściej te sprawy lokalne, polskie pojawiają się w debatach, różne relacje związane z partiami narodowymi. I dlatego chcieliśmy bardzo po pierwsze zwiększyć widoczność Europy w tych wyborach i chcemy to zrobić przez możliwość wprowadzenia także do świadomości ludzi, że głosując na kogoś w Polsce, w Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, głosujemy na jednocześnie na pewną grupę polityczną w Parlamencie Europejskim. Partie krajowe wchodzą potem do różnych grup politycznych w Parlamencie Europejskim. Niektóre są całkiem małe i mają mały wpływ na nasze życie, inne są bardzo duże. Na przykład Platforma Obywatelska należy do największej koalicji partii narodowych o podobnym charakterze, które tworzą grupę partii ludowych w Parlamencie Europejskim, gdzie mamy właśnie największy wpływ od lat na decyzje w Parlamencie Europejskim. I o tej partii nikt nic nie wie. Nie wie, jakie ma logo, nie wie, że Platforma właśnie będzie w tej największej grupie w Parlamencie Europejskim. I chcemy tę widoczność poprzez widoczność i symboli, i nazwy, i programów tych partii wprowadzić do procedury całej kampanii wyborczej. Po drugie, chcemy też, co było dla mnie też zaskoczeniem, kiedy to odkryłam, zapewnić, żeby także wszyscy obywatele europejscy, którzy z różnych powodów żyją w krajach trzecich, poza Unią Europejską, pracują tam, żołnierze są na misji. Zaczęło się to właśnie od listu żołnierza włoskiego, który powiedział, że on nie ma prawa głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Więc wówczas, też prowadziliśmy... kiedy jest na misji.
Tak, bo był na misji. No, w związku z czym też się pojawił taki zapis, który nakłada na państwo członkowskie obowiązek stworzenia możliwości, żeby wszyscy ci, którzy gdzieś tam żyją, mieszkają, są na misji w różnej postaci, zobowiązani do bycia za granicą, żeby także mogli głosować. Okazało się na przykład, że w Niemczech jest bardzo wiele przypadków, które pokazują, że można zagłosować rano po jednej stronie granicy, po czym spokojnie przejść na drugą stronę granicy i zagłosować jeszcze raz. W związku z czym wprowadziliśmy też zapisy, które tego typu podwójne głosowanie, bo pamiętajmy też, że w różnych dniach niektórzy głosują w czwartek, inni w piątek, sobotę, w niedzielę, w Polsce najczęściej, żeby tego uniknąć również, to też wprowadziliśmy takie zapisy. Poza tym jest doskonały przykład Estonii, która od 10 lat wprowadziła możliwość głosowania z wykorzystaniem internetu. Nie tylko elektronicznie, żeby maszyny były, ale żeby jednocześnie była możliwość głosowania poprzez internet. I okazało, że z tych 2% ludzi, którzy w 2005 roku sięgnęło do takiej możliwości, zrobiło się 20% już w tym roku w wyborach. I Estończycy, którzy byli w tym roku w 98 różnych krajach, dzięki temu głosowaniu przez internet mogli także w wyborach ogólnych uczestniczyć w Estonii. Wiemy, że niektórzy myślą, że to jest niebezpieczne bardzo, ale ja wiem, że jest możliwość przy tej technologii, która jest z roku na rok lepsza, że można stworzyć poziom bezpieczeństwa wcale nie mniejszy niż przy tych wyborach papierowych, gdzie wiemy, że różne rzeczy, przekręty różnego typu także mogą mieć miejsce. Więc także wprowadziliśmy takie zapisy, żeby państwa członkowskie umożliwiły. Nie chcemy tego narzucać, bo to jest też różna jakby kultura, tradycja, gotowość już w tej chwili także, ale żeby była możliwość przez internet, elektronicznie, pocztą nawet nie ma w wielu krajach takiej możliwości, więc to też wprowadzamy. I też w tych różnych propozycjach znalazły się takie zapisy, które wreszcie przekazują w ręce jakby Parlamentu Europejskiego na przykład prawo zadecydowania o tym, kiedy te wybory się odbywają. Do tej pory to jest ciągle decyzja Rady, czyli państw członkowskich, na poziomie europejskim podejmowana przez Radę, nie przez indywidualne państwa, ale też pomyśleliśmy, że powinien to byłoby naturalne, gdyby takie prawo miał Parlament.
Te zmiany, o których pani mówi, czyli wizualizacja, możliwość korzystania z internetu, możliwość korzystania z poczty, to się wydają w dzisiejszych czasach wręcz takie oczywistości, że aż trudno uwierzyć, że prawo, które obowiązuje tak dzisiaj w XXI wieku, pochodzi z 76 roku. Co takiego z tą Unią się dzieje, że jest tak skostniała?
Wie pani, w tym aspekcie, to jest bardzo ciekawe. Tak. Tak, tak, bardzo ciekawe pytanie pani postawiła, a odpowiedź jest niestety dość smutna, dlatego że to nie jest pierwszy wysiłek. My nie wiemy, czy się jeszcze uda dokończyć to wszystko, tę całą procedurę prawną. Próbowaliśmy już za takiego jakby naszego funkcjonowania w Unii Europejskiej. 3 lata temu też była podjęta, czy 4 już w tej chwili, nie pamiętam dokładnie, ale w poprzedniej kadencji parlamentu podjęta też była próba, był sprawozdawcą, był kolega z Wielkiej Brytanii. Też właśnie pierwsza próba taka poważna wprowadzenia niektórych z tych zmian, o których dzisiaj mówimy. Nie udało się. Po prostu nie było woli politycznej. Jest tak silne przekonanie, że skoro są to wybory, to rzeczywiście w nich się nie powinien wtrącać, nie ma potrzeby pewnej takiej harmonizacji czy zbliżonego podejścia w różnych krajach i tej obecności Europy, że to wszystko jest ciągle, powinno się decydować na poziomie krajowym i to ogromne zróżnicowanie w procedurach wyborczych. Zaraz jeszcze powiem o jednej ważnej rzeczy, bo zapomniałam, że to wszystko właściwie jest uzasadnione, ale nie myślimy o tym, że to zróżnicowanie narodowe właściwie sprawia, że obywatele nie są równi w Unii Europejskiej, bo każdy uczestniczy jakby w innym procesie wyborczym, inaczej zorganizowanym, nawet w trochę innym terminie. Kiedy indziej są zamykane te lokale wyborcze, kiedy indziej, i to właśnie jest to, co zapomniałam bardzo ważne powiedzieć, kiedy indziej są podejmowane decyzje o tym, jaka będzie nasza lista wyborcza, to znaczy kto będzie naszym kandydatem do Parlamentu Europejskiego. My to w Polsce mieliśmy, myślę, z takim dość wcześnie, prawda? Nie pamiętam, Danusiu, pewnie pamiętasz, to był luty albo marzec, prawda? Tak. Gdzieś przed tymi wyborami pod koniec maja. Natomiast w Hiszpanii to było dosłownie parę dni. Tak, przed. Koledzy tutaj w ogóle nie mieli żadnego pojęcia. Obywatele nie wiedzieli, kto będzie. Potem prawie nie ma czasu, bo my mamy parę tygodni też potem na tę kampanię. Natomiast to są takie rzeczy, których należy unikać. Także pewien taki element harmonizacji, żeby te listy osób uprawnionych do głosowania, żeby uniknąć także, żeby sprawdzić, czy nie ma podwójnie osób w różnych krajach, prawda, tych samych osób, które będą głosować, żeby listę osób, na których będziemy głosować, żeby one były rzeczywiście przygotowane w mniej więcej tym samym czasie i dajemy tam termin 12 tygodni. To też będzie przedmiotem dyskusji z państwami członkowskimi, ale jako punkt wyjścia mamy takie podejście. I to są jakby też, to sprawia, że ci obywatele są trochę różnie jakby traktowani. Jedni mają więcej szans, żeby z tym swoim kandydatem się zapoznać, inni nie mają takiej szansy i to gdzieś tam potem skutkuje także tą nierównością obywatela.
Ta inicjatywa sprzed 3 lat brytyjskiego deputowanego była też taką ciekawostką, ponieważ w latach 80. i 90. to Wielka Brytania właśnie zablokowała możliwość zmian ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, a jeszcze wcześniej Francja blokowała. Także tak naprawdę nie było proste rozpocząć pracę nad tym dokumentem. Ja myślę, że 3 lata temu zbyt daleko szły te zmiany, bo o ile dobrze pamiętam, to tam była proponowana...
listy.
Tak, dokładnie, mhm. Tak. I Komisja Europejska, Komisja Wyborcza Europejska i stąd być może za daleko te zmiany szły i stąd może zostało to odrzucone. Ale nie ulega wątpliwości, że i dzisiaj jest bardzo trudno pracować i negocjować te nowe rozwiązania.
Na pewno, także są tak, bo w Europie rzeczywiście te czasy, te ostatnie lata, kiedy jest tyle tych problemów, są jednocześnie źródłem takiego podstawowego paradoksu, który trudno sobie wytłumaczyć, bo z jednej strony widzimy na własne oczy, że nie radzimy sobie sami właściwie z tymi wielkimi, z tym chaotycznym, niedobrym, niepewnym światem, z całym bezpieczeństwem, z problemami migracji, że potrzebujemy działań wspólnych, że nawet zmiany klimatyczne też są takim przykładem działań, koniecznie działań wspólnych, więc jest jakby świadomość tego, że tylko razem możemy być bezpieczniejsi, tylko razem możemy rzeczywiście i tę solidarność z przyszłymi pokoleniami jakby zapewnić, a z drugiej strony cały czas pilnujemy tych naszych interesów, czasem interesików lokalnych, narodowych czy regionalnych i to jednocześnie się wszystko dzieje i czasem to też jakby te nasze decyzje może nie są do końca racjonalne, dlatego że te preferencje indywidualne są nadal niesłychanie silne w Europie i z tym musimy sobie jakoś radzić w najbliższych latach.
Ale ja myślę, że dużo łatwiej nam jest o tym mówić, bo my tutaj z pozycji pracy właśnie w Parlamencie Europejskim, obserwacji tego, co się dzieje w poszczególnych krajach członkowskich, tego jak my jesteśmy postrzegani jako Unia Europejska, to widzimy, jak malusieńką cząstką jest nawet największy, najbogatszy kraj członkowski Unii Europejskiej w porównaniu właśnie z samą Unią Europejską. Stąd te wartości, które tutaj są, stąd ta integracja jest szalenie potrzebna każdemu obywatelowi mieszkającemu w kraju członkowskim Unii Europejskiej, który dzisiaj tego nie widzi. Tak. Nam jest łatwiej to dostrzec.
No na pewno, ale też ja zawsze zachęcam i do popatrzenia na albo na globus, albo na mapę Eurazji w szczególności, żeby zobaczyć, jak już wszyscy, kiedy jesteśmy razem i te wielkie Niemcy, i ta wielka Francja, i ta duża Polska, i te wszystkie malutkie i mniej malutkie kraje, że razem jesteśmy ciągle takim małym jakby cypelkiem dołączonym do tego ogromnego kontynentu i to jest około 7% ludności świata i jak wiemy jest nas coraz mniej. I stąd też trzeba postrzegać jakby w tych ruchach migracyjnych także i pewien potencjał dla rozwoju przyszłego Europy i to wszystko oczywiście bardzo złożone jest, ale też nie można jakby uciec od tej, że ta mała Europa jest też i demograficznie coraz słabsza, szczerze mówiąc, takiego by słowa trzeba użyć.
Stąd to ujednolicanie w wielu aspektach życia politycznego, społecznego i też gospodarczego jest szalenie istotne, żeby wzmacniać siłę i konkurencyjność Europy.
To na pewno, bo każdy z nas jest inny i w tym też jakby to piękno też jest, prawda? Bo każdy coś innego wnosi do tej rodziny wspólnej, natomiast czasem tego jakby nie rozumiemy i też nie mamy, nie zawsze mamy do końca jakby poczucie też jakby współodpowiedzialności. Ja zawsze myślę, że naprawdę będziemy już takim pełnokrwistym członkiem Unii Europejskiej wtedy, kiedy przestaniemy w polskich także i mediach, przepraszam za to sformułowanie w tej chwili, ale przestaniemy mówić o tej Brukseli per ta Bruksela, ci oni, którzy tam coś robią, tak jakbyśmy nie byli cząstką tego. I pilnujmy, żebyśmy byli ważną cząstką.
Dzisiaj o zmianach w prawie wyborczym do Parlamentu Europejskiego rozmawiamy z europosłankami Danutą Hibner i Danutą Jazłowiecką. Do tego tematu wrócimy zaraz po przerwie.